Kandydat na prezydenta Kolumbii, postrzelony przez zamachowca, polityk w ciężkim stanie trafił do szpitala. Za oceanem głośny rozwód i pytanie, czy Donald Trump zablokuje serwis Elona Muska. W faktach także odkrycie na skalę światową na Dolnym Śląsku. To zjawiskowe podziemia masywu śnieżnika. Kolumbijski senator Miguel Uribe Turbay został postrzelony w Bogocie podczas przedwyborczego wiecu. Według kolumbijskiej gazety El Tiempo niezidentyfikowany zamachowiec strzelił senatorowi w plecy z broni palnej. Polityk w ciężkim stanie został odwieziony do szpitala. Kandydujący w wyborach prezydenckich zaplanowanych na maj przyszłego roku 39-letni senator jest członkiem opozycyjnej konserwatywnej partii Centrum Demokratyczne. Został zaatakowany podczas imprezy przedwyborczej w parku miejskim w Bogocie. Ochroniarze Uribe odpowiedzieli ogniem. Jak poinformowała burmistrz Bogoty, zamachowiec został schwytany. W wydanym oświadczeniu rząd kolumbijski kategorycznie i stanowczo potępił zamach i zaapelował o przeprowadzenie szczegółowego śledztwa. Rząd wyznaczył też nagrodę pieniężną za przekazanie informacji o organizatorach zamachu. Czy Donald Trump zablokuje platformę X, by uciszyć Elona Muska? Za oceanem fala spekulacji po kolejnej wymianie ciosów między prezydentem a miliarderem.
Średnio o 11 zł miesięcznie.
Choć na razie nie ma żadnych wiarygodnych informacji, że Trump może podjąć taką decyzję, to już sam fakt, że takie informacje zaczynają się pojawiać, że Trump może zakazać serwisu X z powodów bezpieczeństwa narodowego, jeśli konflikt z Elonem Muskiem się nasili, świadczy, że to jest poważna sytuacja, a nie zwykła sprzeczka. Poważny konflikt, podkreślają eksperci. Wiadomo, że otoczenie Trumpa stara się doprowadzić do rozejmu. Pojawia się wiele różnych informacji w sprawie tego konfliktu, którego źródłem są osoby z otoczenia Trumpa. Trwa próba załagodzenia sporu. Sam Trump znów powiedział, że nawet nie myśli o Musku. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
Donald Trump miał powiedzieć NBC News, że jego relacje z Muskiem dobiegły końca.
Fakty i pieniądze w RMF FM.
Rachunki za prąd będą wyższe. Już od lipca do ceny końcowej dołączona zostanie opłata mocowa. Do tej pory była zawieszona w związku z obowiązywaniem tarczy antyinflacyjnej. Analizował to nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Zatem o ile więcej zapłacimy?
Średnio o 11 zł miesięcznie. Dotyczy to odbiorców, którzy zużywają od 1200 do 2800 kWh energii elektrycznej rocznie. A większość polskich gospodarstw domowych mieści się właśnie w tym przedziale. Ci, którzy zużywają mniej, zapłacą około 7 zł. Ci, którzy więcej, powyżej 16 zł. Jak widać, zmiana nie będzie pokaźna, ale warto o niej wiedzieć, zanim otrzymamy rachunek za lipiec.
Sukces na skalę światową. Tak o odkryciu sali mastodonta przy jaskini Niedźwiedziej w Kletnie na Dolnym Śląsku mówią naukowcy. Po roku drążenia korytarze udało się przebić do zjawiskowych podziemi masywu śnieżnika. Sala o wielkości Stadionu Narodowego ma być jedną z największych atrakcji w Polsce. O pierwsze wrażenia pytała gospodarza jaskini Artura Sawickiego nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Wcześniej to miejsce eksplorowali już grotołazi i mówili o nieziemskich widokach. I to dosłownie, bo to miejsce przypomina inną planetę po prostu.
Tak, my zawsze mówimy, że jaskinie to właśnie inny świat, inna planeta. Są kilkumetrowe, stalagmity potężne. Bardzo efektownie wygląda. Sam korytarz oszałamiający, a co dopiero cała trasa, sala mastodonta. Musicie to Państwo zobaczyć.
Narobił nam Pan ochotę, to proszę powiedzieć, kiedy właśnie ta trasa zostanie udostępniona dla turystów?
W połowie 2027 roku.
Zdjęcia odkrycia znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Kolejny weekend startuje 81. Orlen Oil Ride Polski na Mazurach. Przed największą imprezą motorową w Polsce o roli pilota rajdowego, faworytach rajdu i bezpiecznym kibicowaniu nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek porozmawiał z Maciejem Wisławskim. Dla 79-letniej legendy będzie to już 29. start w rajdzie Polski, co czyni go pod tym względem niekwestionowanym rekordzistą. Doświadczony Maciej Wisławski chwali polskiego pretendenta do zwycięstwa w rajdzie Miko Marczyka.
To jest bardzo młody zawodnik, ale już tak doświadczony, że właściwie, jak to się ładnie mówi, nie ma co poprawiać. Nie jedziemy, mamy świetne relacje, mimo że jest ogromna różnica wieku między nami, bo to jest jeden z najmłodszych polskich kierowców, tych takich topowych. Ja jestem najstarszym pilotem rajdowym, nie tylko w Polsce, ale w ogóle chyba na świecie czynnym. No także takie mamy bardzo przyjacielskie relacje. Jeszcze raz powtarzam, podkreślam, mimo ogromnej różnicy wieku.
Miko Marczyk jest jednym z faworytów. Kto jeszcze jest, na kogo on musi uważać? Bo wiadomo, że tu wszyscy jesteśmy obiektywni, ale no, delikatnie chcielibyśmy wesprzeć jedną załogę.
Ja rozumiem, ja też jestem całym sercem za tym, żeby rzeczywiście ten Mikołaj Marczyk z tym Szymonem Gospodarczykiem, żeby wygrali naprawdę, bo są niewątpliwie jednymi z kilku pretendentów do tego najwyższego miejsca na podium, ale jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że rajdy samochodowe to jest sport, w którym wynik zależy nie tylko od człowieka, ale też zależy od sprzętu i to nawet w dużej mierze, więc tutaj też mimo, że są faworytami, to nigdy nie ma pewności, zwłaszcza w tym sporcie, podkreślam, właśnie na jakieś takie topowe miejsce, a faworytami według mnie to jest właściwie naprawdę każdy, bo rajdy samochodowe to jest sport tak nieprzewidywalny jak ruch drogowy.
Czyli nawet jednego nazwiska nam pan nie wskaże, na które warto zwrócić uwagę. Chociaż pewnie kibice sobie sprawdzą, kto wygrywał w poprzednich latach.
Ja uważam, że na pewno ta załoga w deskach ma ten Sesk, na pewno. Na pewno ten bardzo młody, w tej chwili najmłodszy, taki topowy polski kierowca, no może nie tak topowy jak Mikołaj, ale też bardzo dobry, no nie ma takiego doświadczenia jak Mikołaj, Jakub Maturka.
I ja zapytam o trasę. Jak ona się panu podoba? Jak te Mazury będą wszystkim smakowały?
No, szczerze powiem, że jeszcze nie znam dokładnie wszystkich odcinków specjalnych, jakie mają być. Wiem, że niektóre wracają po paru latach przerwy, ale generalnie tak, no 3/4 odcinków specjalnych to są albo po tych samych trasach, albo są na przykład odwrócone. No, że generalnie to wszystkie odcinki specjalne na Mazurach. Tam jest taka niesamowita ilość możliwości, niesamowita ilość kombinacji, jeżeli chodzi o konfigurację poprowadzenia trasy. To jest naprawdę coś fantastycznego.
Może zapytam inaczej, na które zwrócić uwagę, na które odcinki specjalne dla kierowców mogą być najtrudniejsze. Oczywiście ja wiem, każdy pewnie pan powie jest trudny, ale na pewno kilka wryje się w pamięć kibicowi, które przecież przyjdzie. Będzie chciał się ustawić i obejrzeć.
Dokładnie, mój przesympatyczny rozmówca powiedział jak prorok. Są rzeczywiście wszystkie bardzo trudne i ja też tak uważam. Naprawdę, dla mnie nigdy na żadnym rajdzie nie było jakiegoś łatwego odcinka specjalnego. Na każdym rajdzie właśnie pilot ma, no po pierwsze, no niesamowicie wysoko podniesioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o ten właśnie wkład tej roboty, a po drugie, pilot niewiele widzi, naprawdę, pilot jest skupiony tylko właśnie na tym, co tam przed samochodem i na tej kartce notatnika z odcinkami specjalnymi. Kierowcę można zapytać, kierowca widzi więcej, a pilot to naprawdę nie widzi nic.
Czyli pilot, można powiedzieć, że jest oczami i uszami kierowcy, chociaż ten paradoksalnie ma większy ogląd, prawda?
Jest takim operatorem, jak gdyby, który rozwija obraz trasy, bo opis odcinka specjalnego to są jak gdyby takie klatki robione jak aparatem fotograficznym, ale robione symbolami, więc pilot rozwija obraz trasy, ale symbolami.
Miko Marczyk ma solidne wsparcie tutaj pod tym względem. Szymon Gospodarczyk, no zakładam, że pewnie znacie się panowie. No, jak dobry to jest pilot? Jak ważne to jest wsparcie dla Miko, żeby po prostu oni jako załoga rzeczywiście walczyli o czołowe miejsca w tegorocznym ERC?
No, Szymon Gospodarczyk jest bardzo doświadczonym pilotem. Startuje nie tylko w rajdach tych klasycznych, jakich tutaj my jeździmy, jak rajd polski, ale też jeździ w rajdach bardzo trudnych nawigacyjnie, mianowicie w tych rajdach cross-country. I te rajdy cross-country no, czynią z niego naprawdę absolutnie topowego, w tej chwili chyba uważam, najlepszego polskiego pilota. O najszerszej jak gdyby takiej palecie wiedzy i doświadczenia. Także ja na pewno uważam, że też to będzie duże wsparcie, bo w końcu jeszcze raz wspominałem, że to pilot to jest ktoś, kto rozwija jakby klatka po klatce obraz trasy odcinka specjalnego. I czym lepiej rozwija tą trasę, tym łatwiej to kierowca odbiera i tym bardziej może poświęcić się nad panowaniem nad samochodem.
Pan jako pilot zna rajd polski na pewno na wylot, ale nie mówię tutaj tylko o aspektach takich jak trasa. Chciałem też poruszyć ten wątek presji, która towarzyszy zawodnikom zwyczajnie. U siebie jeździ się na pewno inaczej. Jak bardzo inaczej? Czy to jest presja, która potrafi zmobilizować, przytłoczyć? Czy zawsze jest inaczej niż jak jedzie się w rajdzie za granicą?
No, ja uważam, że tutaj szczególną presję to mają kierowcy na rajdach właśnie w Polsce, na tak zwanym tym swoim boisku, prawda? Bo tutaj rzeczywiście te oczekiwania od nich jako faworytów, no bo przecież są na swoim terenie, są naprawdę bardzo duże. I niewątpliwie takie wysokie oczekiwania też trochę deprymują, trochę dekoncentrują kierowcę. Jeżeli jeżeli chodzi na przykład o mnie, o pilota, to szczerze powiem, ja nie miałem żadnych jakichś takich problemów, jeżeli chodzi o jakieś takie no, parcie na moją psychikę. Ja zawsze byłem tak jakiś skupiony, tak skoncentrowany na tej mojej pracy, na tym moim wyzwaniu, bo to jest moja praca, to jest wyzwanie ogromne, że w ogóle tutaj tych kibiców to za bardzo nie widziałem, aczkolwiek miałem na tyle podzielności uwagi, że mogłem rzeczywiście tam sobie zrobić zdjęcie, czy zamienić, dosyć kilka słów, nie więcej.
Czyli zakładam, że był pan też oparciem w tym względzie dla kierowcy.
No, być może ten jakiś taki mój spokój, takie moje panowanie nad całym tym, nad całą tą rajdową rewią, która wokół nas się jednak rozgrywa, to na pewno wydaje mi się jakoś tak pomagała kierowcom, że oni wiedzieli, że mają tutaj rzeczywiście we mnie gościa, który wie, kiedy wejść do samochodu, wie, kiedy mają stawić kawkę, kiedy jeść, kiedy nie jeść, kiedy normalnie zagadać, kiedy się uśmiechnąć. No byłem takim trochę asystentem moich kierowców.
Bez względu na rolę w rajdzie Polski, pytam każdego o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, o które muszą dbać kibice, o które dbają oczywiście organizatorzy, ale nie zawsze wszystko wychodzi. Czy zdarzały się, no zakładam, że pewnie się zdarzyły niestety sytuacje takich, których był pan świadkiem w wieloletniej karierze, niebezpieczne po prostu. Czy to zawsze jest tak, że musi się coś takiego wydarzyć, czy rajd bez niebezpiecznych sytuacji, czy to się praktycznie nie zdarza?
No ja uważam, że nie powinno się wydarzać nic takiego niemiłego dla kibiców, bo w końcu ja uważam, że tak, kibice, to jadąc na rajd powinni zdawać sobie sprawę i mieć świadomość, że to nie jest piłka nożna, to nie jest tenis, tylko to jest naprawdę no, takie trochę igranie z ogniem. Bo przecież samochód rajdowy to jest auto o niesamowitej dynamice. Prowadzi to kierowca, który jest oczywiście no, jakoś tak bardzo no, nakręcony tymi sportowymi ambicjami, tymi swoimi aspiracjami. Chce jak najszybciej, jak najlepiej, jak najczyściej pojechać. Ale czasami zdarza się, że ten samochód wymknie się spod kontroli i jednak te samochody, no wiemy to z historii, z obserwacji rajdu, że te samochody strasznie wypadają. Więc naprawdę tutaj mój taki wielki apel, żeby kibice traktowali rajd, kibicowanie rajdowi jako swoje jakieś takie święto, taki swój relaks, takie swoje wakacje jak gdyby, taki swój wolny, miły czas. Ale jednak cały czas, żeby mieli tutaj gdzieś tam pod czaszką tą jak gdyby no wyobraźnię, żeby wiedzieli, że te samochody mogą czasami gdzieś tam z tej trasy wylecieć. A kontakt z samochodem, który jedzie nawet kilkadziesiąt na godzinę, waży ponad tonę, to miły na pewno nie jest. To nie radzę nikomu próbować.
81. Orlen Oil Rajd Polski potrwa od 13 do 15 czerwca.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.